Nadzieję także mamy na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wczoraj zaczęła się kolejna, druga już tura, czyli drugie podejście do reformy sądownictwa. Burzliwa debata w polskim parlamencie. Posłuchajmy posła Kukiz 15, pana Jerzego Jachnika.
Pani marszałek, panowie ministrowie, pani minister, Wysoka Izbo. I przejdę do stanowiska klubu Kukiz 15 w sprawie druku 2003. W sposób specjalny chciałem przywitać panią Zofię Romaszewską, bo to ona i ja możemy najwięcej powiedzieć na tej sali, jak jest naprawdę w sądach. To państwo przez tyle lat te sądy deprowadziliście, a dzisiaj twierdzicie, że się dzieje tragedia. Proszę państwa, są też na ustawę o Sądzie Najwyższym czekają tysiące osób pokrzywdzonych od 90 roku, od złodziejskich wyroków.
Powiedział poseł Jerzy Jachnik. Ta debata rzeczywiście była burzliwa. Opozycja chce wszelkimi sposobami zablokować pracę nad ustawami, nad drukiem 2003, między innymi w studio. Pan Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu PiS z partii Jarosława Gowina. Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, himalaista, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do pana posła Jacka Żalka pierwsze pytanie. Uda się tym razem zreformować sądy?
Mam nadzieję, że tak. Nie udało się od tego haniebnego kroku, który wprowadzał w 45 roku możliwość zostania sędzią po półrocznym szkoleniu. Z reguły to byli ubecy, którzy katowali żołnierzy niezłomnych i potem ze śledczych przesiadali się na sędziów. I ta tradycja stalinowska była kontynuowana, bo to ci sędziowie namaszczali później sędziów w okresie stanu wojennego, a ci z okresu stanu wojennego w zasadzie bez żadnej przerwy kontynuowali swoją karierę po dziś dzień. I to jest haniebne złamanie kręgosłupa wymiaru sprawiedliwości. Ten etos sędziego został pogwałcony. Stąd takie, a nie inne zachowanie niektórych sędziów. Ale trzeba też, zawsze mówiąc o wymiarze sprawiedliwości, zachować odpowiednie proporcje. I powinniśmy pamiętać, że siłę łańcucha mierzy się najsłabszym ogniwem. Jeżeli znajdzie się w wymiarze sprawiedliwości kilku, którzy zostali złamani, uwikłani, czy chociażby po prostu byli TW, bo tacy też się zdarzali w wymiarze sprawiedliwości, to później można korzystać z ich usług i mocodawcy bardzo chętnie to robili. Ci sędziowie mieli możliwość do niedawna zgłaszania się do spraw, które chcieli, mieli możliwość korzystania z sympatii swoich przełożonych, którzy w związku z tym, że musieli pilnować pewnego układu, bo się z niego wywodzili, dbali o to, żeby tą tradycję wskazywania usłużnych sędziów, czego mieliśmy przykład chociażby w sprawie Amber Gold, kontynuować. Chcemy te haniebne praktyki przerwać i mam nadzieję, że to się uda, dlatego że opinia publiczna nie ma co do tego złudzeń, że wymiar sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy. My też jako politycy, zresztą jako obóz Zjednoczonej Prawicy, mówiliśmy, że to jest pierwszy postulat, z którym idziemy do wyborów i skoro po raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku obywatele zdecydowali się powierzyć jednej formacji kredyt zaufania, który gwarantuje możliwość samodzielnego rządu, to mamy zobowiązanie przed wyborcami do tego, żeby zrealizować tą reformę. Ona była sztandarową reformą i mam nadzieję, że skutecznie uda nam się, bo to, że się uda przeprowadzić tą reformę, to ja nie mam wątpliwości. Tylko mam nadzieję, że ona zostanie przeprowadzona skutecznie, konsekwentnie i że uzdrowi system sprawiedliwości. I rozumiem opozycję, która dąży do tego, żeby każdy temat upolitycznić po to, żeby budować swoją pozycję. Upartyjnia się wszystko, upolitycznia partykularny, niemerytoryczny spór wokół wymiaru sprawiedliwości.
Ale pan rozumie swoich, bo kiedyś był pan w klubie Platformy Obywatelskiej, pan rozumie postawę swoich kolegów. Dlaczego? Bo krytykować mogą, ale chcą sparaliżować.
Otóż to była okazja. Ja zresztą razem z Jarosławem Gowinem domagaliśmy się głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Moja niespodziewana obecność w Platformie z konserwatywnymi poglądami i po tym, jak koledzy starali się umieścić mnie na miejscu, które nie daje żadnych szans na wybór na posła. Mimo to wyborcy zdecydowali się z 15, później z 27 miejsca zagłosować na mnie właśnie dlatego, że jednym z moich postulatów i konsekwentnie będę się tego trzymał jest głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że to jest jedyna instytucja, której ciągłość od 1945 roku w żaden sposób nie została przerwana.
Teraz wczoraj było pierwsze głosowanie projektu, teraz projekty trafiają do Komisji Sprawiedliwości?
Tak, w przyszłym tygodniu będą trwały prace w Komisji Sprawiedliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na kolejnym posiedzeniu Sejmu doszło do przyjęcia tych ustaw. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż przed kilkoma miesiącami. Obecnie są to projekty prezydenckie, były jednak konsultowane politycznie w tym czasie. Mają szersze wsparcie w parlamencie, wczoraj nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także klub Kukiz 15 poparł dalsze prace nad projektem. Opinia publiczna dzisiaj mówi jednym głosem, że reforma powinna być przeprowadzona. Nawet ze strony środowisk prawniczych tych głosów za reformą jest dużo więcej. Można różnie podchodzić do listu pani prezes Gersdorf, ale jednak w projekcie, który ona przedstawiła, są te same założenia, te same instytucje zaproponowane, czyli Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, rodzaj skargi nadzwyczajnej. Także moim zdaniem ten moment jest zupełnie dzisiaj inny i myślę, że te projekty ostatecznie są lepsze i mają szansę nie tylko na przyjęcie, ale też na szeroką społeczną aprobatę.
Prawo i Sprawiedliwość do tych projektów prezydenckich chce wprowadzić jakieś poprawki. Jakie to będą poprawki?
No te poprawki będą dotyczyły kwestii moim zdaniem jednak szczegółowych, dlatego że jest zgoda między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością, że należy stworzyć, odejść od tego modelu, który przez wiele lat po 1989 roku panował, że rządzący biorą wszystko. Jeśli chodzi o KRS, to sędziowie, członkowie KRS-u mają być wybierani większością 3/5 głosów. Ostatecznie sens i propozycji prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości jest taki sam, mianowicie, żeby opozycja miała znaczący udział jeśli chodzi o wybór tej piętnastki. Nasze stanowisko było trochę inne niż prezydenta i taką poprawkę zgłosimy, aby zagwarantować opozycji 6 miejsc w KRS-ie, ale żeby wybór sędziów odbywał się blokowo, czyli wszystkich 15, proponujemy, by głosować na wszystkich 15 sędziów członków KRS, ale z zapewnieniem, jak powiedziałem, 6 miejsc dla opozycji. Każdy klub musi mieć przynajmniej jednego przedstawiciela.
Jeżeli będzie chciał, bo być może Platforma Obywatelska zrezygnuje z takiego uprawnienia, żeby móc powiedzieć, proszę bardzo, PiS sobie ustawił sąd, ustawił wybory, jest antydemokratyczny, pójdzie skarga do Komisji Europejskiej. Dzisiaj w Rzeczpospolitej jest artykuł na temat możliwości wprowadzenia nowego rozporządzenia do rozmaitych traktatów europejskich, tak żeby karać sankcjami bez wymogu jednomyślności na posiedzeniach Rady Europy. Takie rzeczy mogą się zdarzyć.
No ale to jest bardzo ryzykowna gra dla Platformy i przynajmniej część osób to rozumie. Wczoraj, kiedy poseł Szczerba w takim nieudolnym proteście z mównicy sejmowej zaczął rozrzucać kartki, próbował znowu podwyższyć ciśnienie tej emocji w czasie tej debaty. Nawet pani marszałek Kidawa-Błońska kazała mu je zbierać. Także w Platformie Obywatelskiej, też w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim widzieliśmy rozdwojenie. Wydaje mi się, że to jest droga donikąd, dlatego że uczestnicząc w procesie wyboru ma się wpływ, ma się możliwość kontroli. Jeśli ktoś nie chce tego robić, to nie ma sensu, by zasiadał w parlamencie.
Ta temperatura debaty wczoraj była porównywalna z temperaturą debaty przy poprzednim podejściu do reformy sprawiedliwości, pan poseł Jacek Żalek?
Niestety wymiar sprawiedliwości i jego reforma jest zakładnikiem sporu politycznego, jaki się toczy w totalnej opozycji. I sytuacja sprzed roku polegała na tym, że to Nowoczesna nadawała ton, a Platforma próbowała spętana taką niemocą i kryzysem po wyborach, próbowała nadążyć za Nowoczesną. I to skutkowało eskalacją tego konfliktu, bo byłem świadkiem, kiedy jeden z liderów wybiegł na mównicę i zaczął ją blokować, drugi nie mógł się przepchać, postanowił, że zablokuje w takim razie fotel marszałka i w ten sposób, to był oczywiście kabaret, ale nagle się okazało, że jest transmisja w TVN-ie, mówią o tym dziennikarze i okazało się, że jest to temat dnia, kto zostanie liderem, bo tak, to była wojna o to, kto zostanie liderem. Później wyjazd jednego z liderów na Maderę spowodował, że układ sił się zmienił. Dzisiaj jest on na tyle stabilny, że Platforma jako partia drobnomieszczańska, odwołująca się do elektoratu, który ceni sobie bardzo spokój, nie może wyjść już na ulicę. Doskonale o tym wie, że wyprowadzając ludzi na ulicę traci. Natomiast radykalna, odwołująca się do takich bardzo radykalnych postulatów Nowoczesna, jej zależy na eskalacji konfliktu, tylko też jest przed totalnym kryzysem przywództwa w tej partii, bo wszystko wskazuje na to, że lider, który radykalizuje język, ośmiesza się. Ostatnie wystąpienia Ryszarda Petru po prostu go kompromitują i wszystko wskazuje na to, że dojdzie tam do zmiany warty na jeszcze bardziej radykalnych polityków, którzy już nie ukrywają swojego takiego, nawet ten korzeń z Unii Wolności jasno charakteryzuje, jakie przyświecają idee tej formacji.
Ja się zgadzam, że konflikt w ramach opozycji między Platformą i Nowoczesną bardzo mocno wpływa na kształt tej dyskusji na temat sądów. Z jednej strony Nowoczesna, 28-osobowy klub parlamentarny, w którym 5 osób aż kandyduje na stanowisko przewodniczącego, co pokazuje skalę podziału w tym już niewielkim środowisku. Z drugiej strony Platforma, która, w której też takie radykalne jednostki są bardzo mocno widoczne i próbują przejąć inicjatywę, ale oba ugrupowania zmarginalizowały się intelektualnie, nie uczestnicząc w żaden sposób w tej dyskusji. Można było mówić jeszcze pół roku temu, że to są głównie propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Później jednak pojawiły się propozycje prezydenta klubu Kukiz 15, teraz także ze środowisk prawniczych. Dzisiaj tego argumentu dłużej się nie można używać.
A jak będzie przebiegać debata w Komisji Sprawiedliwości?
To znaczy na pewno merytorycznie, dlatego że jesteśmy otwarci na dalsze poprawki, propozycje.
Merytorycznie, czyli tak jak poprzednio, z rzucaniem papierkami, z blokowaniem przewodniczącego, to pan ma na myśli merytoryczne debata w parlamencie.
Ja myślę merytorycznie ze strony opozycji. Być może będą elementy takie elementy tragikomiczne czy operetkowe.
Kiedy, jak długo będzie procedowana ustawa w parlamencie? Kiedy trafi do prezydenta?
Mam nadzieję, że trzecie czytanie będzie za 2 tygodnie i wtedy Senat będzie obradował, czyli jest szansa, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ustawa może trafić do pana prezydenta.
I to jest ważne, dlatego że później czekają nas dalsze prace nad zmianami w kodeksie cywilnym, karnym, w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Artykuł 212, domagają się dziennikarze od wielu lat, żeby uciekł z kodeksu karnego, czyli możliwość karania wyrokami za artykuły prasowe. Zniknie, panie pośle, czy nie?
To nie jest temat, ściśle rzecz biorąc, związany z tą...
Z kodeksem karnym.
Ale nie z procedurą karną, o której przed chwilą mówiłem. No, o tym należy dyskutować. Ja osobiście uważam, że przede wszystkim na tej stopie cywilnej powinny takie procesy się toczyć.
2018 rok, rok wyborów samorządowych. Będzie pan kandydował w wyborach i będzie się pan ubiegał o prezydenturę Poznania?
Dobre pytanie. Wiele osób do tego namawia. Są prowadzone badania opinii publicznej. Myślę, że ten, kto najlepiej w nich wypadnie, będzie kandydatem na prezydenta Poznania.
Koronę Himalajów pan zdobył. Być może zdobędzie pan kolejny szczyt. Pan poseł Żalek, kariera samorządowa, prezydent Białegostoku. Nie? Czy tak?
Oto decyzja, która należy do polityków całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Także jesteśmy dzisiaj na etapie przygotowania reformy. Mówi się o rekonstrukcji na półmetku kadencji.
Który zatem minister pana zdaniem powinien stracić stanowisko?
O, to nie jest tak, że możemy rzucać kostką. Moim zdaniem to wymaga poważnego namysłu, bo to nie, moim zdaniem nie chodzi o personalne zmiany, tylko chodzi o programowe wytyczenie sobie celów. Mam nadzieję, że na początku rząd przede wszystkim musiał udźwignąć ciężar wrogiego nastawienia polegającego na tym, że w parlamencie była blokada, mówienie wszystko na nie, nic się nie może udać. Kiedy okazało się, że może się udawać, że jest wzrost gospodarczy, miała być Grecja i plajta, że 500+ miał wywrócić gospodarkę, a okazuje się, że uruchomił tą gospodarkę. W związku z tym inne wyzwania są moim zdaniem po połowie kadencji i ministrów powinniśmy dobierać do zadań.
Bardzo serdecznie panom posłom dziękuję za wizytę w poranku. Pan Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości z partii Porozumienie Jarosława Gowina i pan Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Sprawiedliwości dzisiaj w parlamencie będzie też coś ciekawego?
No, rozpoczyna się dyskusja na temat zmian w prawie wyborczym, w ustawach samorządowych.
Będzie kolejna burza. Jest godzina 7:29. Słuchają państwo Poranka Wnet na 87,8. Nadajemy z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. A teraz piosenka, której słowa są takie, bym powiedział, pokrętne i niezbyt mądre, ale melodia za to jest poranna.